13.30, Tomasz Olszewski, dzień dobry. Pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska w naszym studiu, geriatra, internista. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zanim tematyka medyczna zdominuje naszą rozmowę, pozwolą Państwo, że jeszcze informacje drogowe, bo pan Piotr z Gdyni pisze, co się dzieje za Matarnią na obwodnicy w stronę Gdyni. Korek straszny i jeszcze drugi SMS od SMG. Na obwodnicy w kierunku Gdyni samochody po Słuczce na poboczu na wysokości Owczarni. Dalej korek również w stronę Łodzi i do Osowej, bo wszyscy chcą popatrzeć. Także może popatrzeć warto na coś innego, a nie przyglądać się na obwodnicy powodując utrudnienia. No właśnie, można uważnie spojrzeć na swoje zdrowie, swoje dolegliwości, a przede wszystkim nie bać się. Bo temat miał być troszeczkę inny, ale życie często podrzuca tematy gwałtownie szybko. I ja pamiętam, że często kroć słyszymy o tym, że podjeżdża mamobus, prawda? Kobiety dostają zaproszenia, na przykład panie na badanie i nie zgłaszają się, bo mówią, a bo tam coś znajdą jeszcze i po co to?
Tak, no lęk przed badaniem, znaczy nawet nie przed badaniem.
Panowie z kolei, jak mają badanie per rektum, prawda?
Prostatę, tak.
Też mówią nie.
Ale ile kobiet dostaje też zawiadomienia z NFZ-u? Przychodzą listy zapraszające na mammografię, nie tylko mamobus, ale również zapraszające na badania stacjonarne mammograficzne czy na badania cytologiczne. I pojawia się garstka, bo tak naprawdę około 30% pacjentek korzysta tylko z tych badań. Niestety, to jest malutko. I wynika to ewidentnie z lęku, bo boimy się diagnozy. Ciągle jednak gdzieś pokutuje takie określenie i jednak takie myślenie, że lepiej nie ruszać, lepiej zostawić, lepiej nie wiedzieć. Proszę Państwa, wiedzieć i to jak najszybciej, naprawdę, bo wierzcie mi, w tej chwili żyjemy na szczęście w takich czasach, gdzie wiele chorób potrafimy leczyć w momencie, kiedy i wyleczyć, co jest ważne. W momencie, kiedy one są rozpoznane w odpowiednim momencie. Ja nie mówię tutaj tylko o chorobach nowotworowych, bo generalnie boimy się...
Lęk przed nowotworem jest ogromny.
Właśnie, boimy się głównie choroby nowotworowej, prawda? Tak jakby to było już... kojarzymy rozpoznanie nowotworu z postawieniem wyroku. Tak nie jest. To nie jest tak, że dzisiaj rozpoznajemy nowotwór, a jutro ktoś umiera. I nie bójmy się tego, proszę Państwa, dlatego że nowotwory w tej chwili leczymy. Natomiast jest cała masa różnych chorób, które również nieleczone w odpowiednim momencie i nierozpoznane w odpowiednim czasie, ponieważ pacjent ukrywa pewne objawy, powoduje to, że doprowadza to do ciężkiego stanu, a czasami też do śmierci pacjenta. Ja mówię tutaj na przykład o czym? Cukrzyca. Jeżeli pacjent widzi, że chudnie, że ma większe pragnienie, że coś się z nim dzieje, że ma złe samopoczucie i znowuż jest lęk, tak? Bo chudniemy, czyli znowuż włącza nam się myślenie, a może
je...
Dokładnie. I to powoduje, że nie idziemy do lekarza, odwlekamy tę wizytę. I często jest tak, że ten pacjent trafia czy do gabinetu lekarskiego, czy już do SOR-u, czy tam do KOR-u, a więc do szpitala, w stanie ciężkim. Po co? Niewydolności krążenia, jeżeli jest nam duszno. Zgłaszajmy to, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w tej grupie senioralnej i jakby prawdopodobieństwo tej choroby jest znacznie większe. No, dzisiaj ten temat jakby wynikł też z tego, że pacjenci czasami... ukrywają swoje objawy przez wiele miesięcy, mówię tutaj teraz o starszych pacjentach, ponieważ nie chcą sprawiać problemu rodzinie. To jest bardzo...
Jak najmniej absorbować, prawda? Żeby
tak.
Nie chcę być ciężarem, to
dokładnie.
Będę cierpieć w milczeniu
tak.
I udawać, a
mam
mało
już...
tego będę udawał, że wszystko
właśnie.
W porządku.
Mam już 80 lat, więc na pewno i tak się nic nie da zrobić. Przecież nikt nie będzie mnie agresywnie leczyć, ani agresywnie diagnozować. W związku z czym będę właśnie cierpieć w cichości. I to też, to jest straszne, dlatego że ten lęk przed przyznaniem się rodzinie do złego samopoczucia, ponieważ nie chce im sprawiać kłopotu, sprawia, że potem w momencie rozpoznania, jak się zaczyna coś dziać, tak mówiąc na poważnie, to wtedy dopiero ten kłopot jest prawdziwie, prawda? Że wtedy dopiero zaczyna się walka z czasem czasami i to jest niedobre. Nie bójmy się, naprawdę, róbmy te badania. Ja naprawdę namawiam. Nie wierzę w to, że jest taki problem z otrzymaniem skierowań na badania podstawowe. No, żyjemy w XXI wieku i proszę Państwa, wszyscy wiedzą o tym, że jakieś badania trzeba wykonywać niezależnie od wieku, bo ja nie wiem jako lekarz, ile mój pacjent lat 90 ma przed sobą lat życia. Prawda? No, tego nie wiemy. Jeżeli jest w dobrej kondycji, mając lat 90, no to dlaczego nie ma pożyć jeszcze 10 lat? Tego nie wiemy, ale niech żyje komfortowo, niech nie żyje w lęku, niech żyje po prostu mając poczucie, że jest zaopiekowany i zadbany przez lekarza i przez rodzinę.
Ale jeszcze często jest taki problem, no może seniorzy, że, chociaż też już bardzo wiele osób korzysta z internetu,
korzystają, no,
zwracają
tak,
się do tak zwanego doktora Google, prawda, tak. I dokonują autodiagnozy i na podstawie no, objawów kilku podejmują, że tak powiem, stawiają sobie tę wspomnianą diagnozę i mówią, no ja już wiem, co mi jest, to i tak nic z tego nie będzie, jest, nie ma co leczyć, nie ma co ruszać.
No doktor Google to jest ogromny problem, ja mówię, wszystkich pokoleń pacjentów w tej chwili w gabinetach, bo pacjenci często przychodzą z gotowym rozpoznaniem.
Oczekują potwierdzenia tak naprawdę po lekarzu.
Tak, często, wie pan, jest jeszcze tak, że są niezadowoleni, jeżeli ja nie potwierdzam, czy inny lekarz nie potwierdza ich rozpoznania. Bo to jest problem gabinetów każdej specjalności, tak naprawdę. I tutaj no czasami się zdarza, że pacjent ma rację, bo coś sobie wygoogluje i rzeczywiście to się zgadza z objawami. Ale pozwólmy najpierw wykonać badania i poszerzyć diagnostykę, zanim postawimy ostateczne rozpoznania. Ja zawsze jestem bardzo taka powściągliwa w stawianiu takich autorytatywnych rozpoznań. Bo, że tak się wyrażę, życie uczy pokory i nieraz życie utarło mi nosa właśnie w takich radykalnych rozpoznaniach. Zawsze poczekam jednak, przynajmniej tak próbuję. Czasami chciałoby się tak powiedzieć, nie, to na pewno nie to. Nie ma pani racji, doktor Google też się myli. Ale czasami się musimy z tymi takimi bardzo autorytatywnymi spostrzeżeniami wstrzymać.
A czasami też jest tak, że ta osoba, no, ten senior, czy pani senior, seniorina.
O, tak seniorina, powiem, o pięknie.
Seniorita, myśli sobie, no przecież ja nie korzystam z internetu, ale kupuję sobie tam takie rozmaite kolorowe tygodniki czy tam pisemka, ale nie bierze pod uwagę tego, że osoba, która to pisze, najczęściej nie jest lekarzem, tylko właśnie opiera swoją wiedzę na tym Google, bo to są takie lifestyle'owe, gdzie często trafiają bardzo młode osoby, które no...
Jest to
ich pierwsza praca dziennikarska i tak naprawdę no mają coś zrobić, no to napisz dzisiaj o cukrzycy, no więc ona wygoogluje i napisze o tej cukrzycy,
tak.
Prawda, czy tam o innym schorzeniu.
Ja nawet myślę, że jest też jeszcze inny problem, bo czasami się zdarza, że w tych właśnie pismach są jakieś konsultacje lekarskie. Jest to list i odpowiedź. Czyli jest jeden problem i odpowiedź na ten jeden problem. Nie da się tak naprawdę pisemnie i tylko i wyłącznie korespondencyjnie pacjenta zbadać i ocenić, czy ten problem jest taki, a nie inny. Poza tym pamiętajmy jeszcze, że ten opis, który robi pacjent przez telefon, czy właśnie opisując mailowo swoje dolegliwości, to może zupełnie inaczej wyglądać w momencie, kiedy my pacjenta mamy w gabinecie, rozbierzemy go i zbadamy. Ja sama pamiętam takie sytuacje, kiedy na przykład dzwonił pacjent, że ma całą nogę siną, czy ja go dzisiaj przyjmę, bo cała noga jest sina. Oczywiście, jeżeli noga jest sina, natychmiast proszę przyjeżdżać.
Wyprał pan dżinsy przed
dokładnie,
włożeniem?
Tak. Potem okazuje się, że to jest jakaś sprawa banalna, jakiegoś zafarbowania, odubrania, ale to już pomijam. Ale na przykład zdarza się, że jest po prostu siniak jeden, albo że są pajączki naczyniowe i pacjenci nagle odkrywają, że te pajączki skórne mają. Więc to jest taka sytuacja jakby w drugą stronę, że na szczęście nic złego się nie dzieje. Ale więcej sytuacji jest takich jednak, że pacjent ukrywa pewne objawy, maskuje, nie chce się czasami rozebrać w gabinecie. Zdarzają się takie sytuacje, że pacjent odmawia badania, że nie dzisiaj. Nie dlatego, że nie jest do tego badania przygotowany, tylko tak naprawdę gdzieś ma ten taki wewnętrzny lęk, że jeżeli się rozbierze i pokaże w całości, to poza wstydem jeszcze, który ma być może w sobie, być może ten lekarz znajdzie coś i wtedy się zacznie diagnozowanie, leczenie i to na pewno będzie coś złego.
Czyli to jest trochę w myśli starej zasady, masz pan gorączkę, stłucz pan termometr, tak?
Tak.
Rozbije
ten termometr,
nie będzie miał gorączki.
Tak, ale muszę się państwu przyznać, że łatwo mi się o tym mówi, ale jak przychodzi co do czego i sama mam wykonać badania, ja również ten lęk posiadam, więc ja pacjentów rozumiem, bo ja z kolei katuję mojego męża. A czy ja muszę zrobić te badania? Ale powinnam. Rozsądek mi mówi, że muszę to zrobić i idę zrobić te badania, ale wiem, ile mnie to nerwów kosztuje, bo w tym przypadku to z kolei nadmiar wiedzy szkodzi, bo lekarze jak idą zrobić badania, no to niestety... No nie będzie to tylko badanie profilaktyczne, bo też na pewno coś tam będzie. Także ten lęk jest, no... Są dwa rodzaje pacjentów, może powiem w ten sposób. Są hipochondrycy, którzy uwielbiają się badać i leczyć. I to jest często taka grupa pacjentów, którzy są z ogromną teczką badań, z których nic kompletnie nie wynika, bo większość tych badań oni robią sobie sami. Czyli właśnie Google, jakie badanie zrobić przy takich i takich objawach. I potem z tych badań, z tych wyników nie jesteśmy w stanie niczego zdiagnozować ani powiedzieć. Natomiast jest też druga grupa pacjentów, takich dysymulantów, czyli wszystko jest świetnie, wszystko jest bardzo dobrze, wielkie obrzęki ukryte pod szerokimi spodniami, zmiany skórne ukryte pod długim rękawem, nieprzyznanie się do tego, że jest duszno, nieprzyznanie się do tego, że wejście na pierwsze piętro stanowi problem, nieprzyznanie się do tego, że są biegunki, nieprzyznanie się, że są bóle brzucha, bo to są takie objawy, które możemy ukryć. Tak? I tutaj rodzina, jeżeli jeszcze nie mieszkamy razem, możemy pewnych dolegliwości u swojego bliskiego nie zobaczyć. Ale pytajmy ich o to, jeżeli się przyznają.
Ważna informacja drogowa od pani Elżbiety. Przepraszam, że to tutaj...
Jasne.
Ogromny korek od Tuchomia w stronę Żukowo. Czy ktoś coś wie, pisze pani Elżbieta? Wiemy tylko tyle, że od Tuchomia w stronę Żukowa ogromny korek, a więc mimo poniedziałku korkuje się na drogach. Pani doktor, a dzisiaj miał być temat właśnie wakacyjny, związany z tym, że czasami wakacje zmuszają seniorów do podejmowania aktywności, która może się okazać ponad ich siły, bo na przykład wnuczek chce wleść, prawda, na Giewont. Dziadku, idziemy na Giewont, wstawaj dziadek.
No właśnie, i ten dziadek pewnie na ten Giewont nie pójdzie i wybaczmy to dziadkowi. Pytanie, ile dziadek ma lat? I co dziadek do tej pory robił ze swoim zdrowiem i jakie sporty uprawiał. Bo jeżeli jest to 65-latek, który całe życie był aktywny, całe życie co rok wyjeżdżał w góry, jeździ na narty w góry, czyli dobrze toleruje wysokości i przebywanie na wyższej wysokości, no to... To myślę, że te góry typu Bieszczady, a może nawet i ten Giewont, nie wiem jak z tymi łańcuchami tam ta końcówka, ale może tutaj, może zawstydzić wnuka, o tak bym powiedziała. Że możemy się przekonać o tym, widząc właśnie osoby starsze na szlaku. Natomiast jeżeli to jest ktoś, kto nigdy, niezależnie od wieku, nigdy nie uprawiał żadnego sportu, nie jest przygotowany do takiego wysiłku, to naprawdę brońcie Panie Boże, żeby na ten Giewont wchodzić. Idźcie Państwo do Doliny Chochołowskiej i to też będzie już dla Was wyzwanie. Mierz siły na zamiary. Musi być w tym wszystkim zdrowy rozsądek.
Ale wnuczkowi będzie smutno, jak mu odmówię. No dziadku, obiecałeś.
No to jest trudny problem, ale jeżeli to jest wnuczek zdroworozsądkowy i uda mu się wytłumaczyć oraz zapewnimy mu, mam nadzieję, jakąś inną rozrywkę, to ten wnuczek na ten Giewont nie będzie się upierał, bo on też będzie zmęczony idąc na ten Giewont. Więc tutaj musimy naprawdę mierzyć siły na zamiary. No nie zmuszajmy osoby starsze do tego, żeby wykonywały wysiłek ponad własne siły, bo oni nie dadzą rady, naprawdę. Jeżeli do tego jeszcze będzie ciepło. Proszę zobaczyć, jaka dzisiaj jest pogoda. Dzisiaj pogoda jest niedobra dla seniorów. Może nie ma jakiegoś wybitnego upału, ale jest parno. Bardziej się pocimy, tracimy więcej... płynów poprzez skórę. Odwadniamy się, tracimy również poprzez skórę elektrolity. I zmuszenie teraz pacjenta, seniora, nie pacjenta, tylko seniora w taką pogodę do wysiłku jest naprawdę bardzo trudne i niebezpieczne. Ja nawet proszę swoich pacjentów, żeby oni w taką pogodę, jeżeli nie muszą, nie wychodzili z domu. Że jeżeli mają zakupy, mają lodówkę pełną, to niech w tym domku te upały przesiedzą. To jest bardzo trudny problem, bo... Część babć i dziadków bardzo chce dorównać swoim wnukom i chcą jakby spełnić oczekiwania swoich. No, to jest jakby naturalne, tak? No babcia jest od tego, żeby rozpieszczać, dziadek jest od tego, żeby rozpieszczać. No kogo mamy rozpieszczać? No wnuki będziemy rozpieszczać. No tak, taka jest nasza natura. Ale musimy to robić tak, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Ja jestem bardzo podbudowana, jak ja widzę seniorów jeżdżących razem z wnukami na rowerach. Fajnie, robią to pasem nadmorskim. Świetnie. Jest zawsze lekki wiaterek, jest trasa prosta, płaska, bez wzniesień. Mierzmy siły na zamiary. Ja zawsze powtarzam, że mój teść ma 70, teraz już będzie miał 77 lat, jeździ codziennie na rowerze około 40 kilometrów. I ja bym z nim poszła na ten Giewont, gdybym ja dała radę. Bo on to robi codziennie, właśnie.
I 40 kilometrów, no to jest słuszny wynik.
No, jest naprawdę niezły w tym, co robi. Ale robi to od lat. Robi to od 40 czy od 50 lat, więc miałabym do niego zaufanie, że jego serce, jego układ krążenia jest do tego absolutnie dostosowany. Natomiast jeżeli coś robimy wyrywkowo, nagle w czasie wakacji, postanawiamy dorównać swoim nastoletnim czy kilkuletnim wnukom, naprawdę róbmy to ze zdrowym rozsądkiem.
To nawet, że tak powiem, niszczyć sobie zdrowie trzeba ze zdrowiem. Dlaczego tak? To chciałem tak troszeczkę odrobinę żartu tutaj dorzucić. Świętej pamięci Maria Czubaszek. Kiedy ją poznałem i wyjmowała kolejnego papierosa z paczki. Ja mówię, pani Marion, no ona mi 3 paczki dziennie, je tylko jeden posiłek, to są zawsze 2 cienkie parówki o północy i tak to kawa i papierosy. Kawa. Ja mówię, ale to nie szkoda zdrowia, no przecież naprawdę. A ona mówi, nie, ja rozmawiałam z lekarzem, on powiedział, że gdybym teraz rzuciła palenie, to mogłoby mnie zabić.
No właśnie.
Organizm mógłby tego nie wytrzymać.
Mówię. No właśnie, ja tydzień temu mówiłam o pacjentce, której też nie mam zamiaru zmieniać. Pani, która ma 92 lata, od 50 lat wypija codziennie wieczorem lampkę wina rozcieńczonego wodą, lampka czerwonego wina. Absolutnie, no przecież nie będziemy zabraniali. No jest dorosła, dobrze się czuje, toleruje dobrze. No to dlaczego mamy u niej nagle objawy abstynencyjne wywołać? No to też, no to by była no, po prostu bezsensowna robota. Absolutnie sobie tę krzywdy nie robi. Natomiast jeżeli wychodzimy z wnukami na spacer w taką pogodę jak dzisiaj, kapelusz, błagam, jaka czapeczka na głowę, woda w torebce. Pamiętajmy o tym, żeby to była trasa, gdzie będą ławki. Żeby babcia czy dziadek mogli spokojnie usiąść i chwilę odpocząć. To nie jest żaden wstyd, że my jesteśmy zmęczeni i zasapani, bo mamy 70, 80 czy 85 lat. Chwała, że w ogóle ktoś chce wyjść na spacer, prawda? I w ogóle chwała, że chce się nawet niezależnie od wieku zajmować swoimi wnukami, bo to jest po prostu super.
A propos jeszcze tego palenia, przypomniało mi się piękny koncert sekstetu Jana Ptaszna Wróblewskiego na dniu drugim festiwalu jazz w lesie w Szulęczynie. Mm. Jubileusz 80-lecia, chociaż to 80-lecie to chyba okolice marca była, ale tutaj uczczony na festiwalu. Tak. I w przerwie oczywiście przecież
inhalacja.
Ptak, inhalacja. Za pomocą papierochów. I dmucha przez godzinę w tę konewkę z siłą, werwą i pięknie, i z całej siły. No, ale to też ten jego organizm jest przyzwyczajony od, tak powiem, od maleńkości.
Od maleńkości, dokładnie. A mi się z kolei przypomniała taka anegdota z Stefanią Grodzieńską, która jak miała 89 lat, to się strasznie denerwowała, że ma 89 lat, już by chciała mieć 90, bo 89 to brzmi tak niepoważnie, a 90 to już tak, że wszyscy i wtedy miejsce ustąpią i z takim szacunkiem mówią do niej, no 90, no to już jest coś, bo te 89 to takie niepoważne. Ale rzeczywiście tak jest z pacjentami, którzy palą od wielu lat. Czy zmienimy ich nagle na starość, na taką prawdziwą starość? Nie, no nie zmienimy tego. Chyba, że dzieje się, że mają rzeczywiście chorobę, która absolutnie radykalnie z dnia na dzień każe im rzucić to palenie. Ale jeżeli czują się dobrze, no wiem, że to teraz jest takie mało lekarskie, to co ja powiedziałam.
Niepedagogiczne, prawda?
Niepedagogiczne, tak. Dokładnie, ale... skórka za wyprawkę, bo jeżeli 89-latka zmuszamy do tego, żeby przestał wypalać te swoje 10 papierosów, to pamiętajmy, że narazimy się na jego stres. Na jego złe samopoczucie.
Największym zagrożeniem.
Tak, na jego złe samopoczucie psychiczne i fizyczne, bo on się będzie po prostu źle czuć. I co my osiągniemy? Jeżeli dożył 90 lat paląc papierosy, czy my mu w sposób diametralnie większy, jakby zwiększymy możliwość przeżycia kolejnych 10 lat? Myślę, że nie. No cud, że jeżeli dożywa takiego wieku paląc, to znaczy, że ma dobre geny, dobrą ochronę genetyczną.
Tak, mówiliśmy, to przedwojenny materiał, teraz taki już nie produkują ludzi.
Dokładnie tak. No też jeszcze tak a propos, rozmawiając właśnie a propos seniorów, no to też wspominam tutaj czule mojego pacjenta, który... kilka lat temu, 1 września biegł, to podkreślam, mając lat 87, bo się spóźnił, biegł na spotkanie na Westerplatte ze swoimi kolegami jeszcze z czasów wojenno-wojskowych. Taki on mi to opowiadał, mówi, biegłem i wie pani doktor, jest taki jeden problem, bo ten mój kumpel, ten Staszek, co ma 90 lat, on biegł szybciej ode mnie i był mniej zasapany niż ja, a ja mam tylko 87.
Słynny Hipolit, który do Spatifu codziennie przyjeżdżał na swojej koleżówce, prawda, i wraca. Z niej. Również na tej koleżówce, ale zawsze mówisz, że tylko wyłącznie wymył się zimną wodą. Nigdy nie używał ciepłej wody.
A tak, to mama mojego kolegi też tak. Właśnie przez wiele lat pani Maria zawsze kończyła prysznic zimną wodą i mówiła, że to jest coś, co na pewno ją uzdrawia, a te tabletki, panie, to tam one w ogóle nie są potrzebne. Także tak, coś w tym jest. Coś w tym jest.
Pani Marzena pisze, mój dziadek miał 70+ i pięknie z nami pływał w rzece. Do końca życia jeździł na rowerze, miał więcej energii niż my, dzieciaki. Pozdrawiam.
No właśnie, dziękuję bardzo za ten SMS, bo to właśnie potwierdza, że jeżeli ktoś przez całe życie uprawia jakiś sport, przez całe życie jest aktywny, to potem wiek nie przeszkadza mu dalej w aktywności. Być może choroby niektóre, które się pojawią, mogą przeszkodzić w aktywności, ale sam wiek nie jest przeszkodą do aktywności. Także trzeba jak mantrę powtarzać, proszę państwa, bądźmy aktywni. To nie musi być od razu triatlon, to nie musi być maraton, absolutnie nie, ale proszę, idźcie na spacer, proszę, wyjdźcie wieczorem, nawet jak już wam się nie chce, na te 15 minut dotlenić się jeszcze przed wieczorem. Coś fantastycznego. Niech to będą spacery w tempie które daje radość, a nie w tempie, które powala z nóg, że musimy co 5 minut odpoczywać. Zróbmy to na miarę własnych możliwości, ale każdy ruch, każde napięcie mięśni będzie potem procentować.
A niektórzy uważają, że wakacje, no chociaż część seniorów to ma takie dłuższe wakacje, już od pewnego czasu ma wakacje, ale że to jest ten moment, kiedy można coś zacząć nagle i takie nagłe zaczynanie, o, tu zacznę jeździć na rowerze, albo zacznę pływać, albo biegać na przykład.
No nie, nic nagle. Nic nagle. Wszystko musi być stopniowo. Ja nie mówię nie, bo zacząć pływać można. Ale zrobić to z rozsądkiem, na basenie, pod okiem instruktora. Niech to będzie bezpieczne. Niech to będzie bezpieczne. Jeżeli ktoś chce zacząć biegać, dobrze, pod warunkiem, że ma zdrowe stopy, zdrowe stawy kolanowe, zdrowe stawy biodrowe i w miarę przyzwoicie zdrowy kręgosłup. I jakąkolwiek masę mięśniową. I nie od razu 5 kilometrów, tylko przebiegnij 100, jeżeli dasz radę, no jest to jakiś sygnał, że być może jest szansa, ale też robimy to stopniowo. Pytanie, jakie choroby współtowarzyszą? Czy jest niewydolność krążenia? Jeżeli tak, to nie biegajmy, pospacerujmy. To naprawdę dla serca wystarczy. Jeżeli jest nadciśnienie, spacerujmy. Jakikolwiek ruch przy nadciśnieniu już wpływa pozytywnie. Bardzo bezpieczna i uważam, że dobra dla seniora jest jazda na rowerze i Nordic Walking, tak? Bo jednak tymi kijkami się wspieramy. Trochę inaczej pracuje obręcz barkowa. Jednak jest to podparcie, bo jeżeli chodzi o Nordic Walking i o jazdę na rowerze, ja tu chciałam powiedzieć jedną rzecz jeszcze. Jeżeli pacjent ma zawroty głowy, to dla niego być może jazda na rowerze nie jest bezpieczna. Czyli musimy tutaj sobie sami odpowiedzieć na pytanie, czy wsiadając na rower jestem bezpieczny dla siebie i innych, których mijam. Bo to, że mamy dobrą kondycję i damy radę przejechać, to jest jedno. Ale żeby nie było jakiejś niespodzianki w postaci właśnie upadku z powodu zawrotów głowy czy zaburzeń równowagi. To jest istotne. I druga ważna rzecz, to jest dobry słuch, proszę Państwa, bo czasami wsiadając na rower jest jeszcze dodatkowo szum wiatru w okolicy uszu, mamy założony kask i tutaj zdarza się, że osoby starsze nie słyszą, jak im się zwraca uwagę, czy na nie trąbi. Więc też no, bądźmy na to wyczuleni, że musimy dobrze słyszeć, co się dzieje wokół nas. Dobry wzrok. Nie może być ogromnej zaćmy czy jaskry z ograniczeniem pola widzenia, bo tak jak powtarzę to jeszcze raz, musimy być bezpieczni dla siebie i dla ludzi, którzy będą obok nas przejeżdżać czy przechodzić.
Młodzi mają inny problem często na rowerach. Ten problem nazywa się słuchawki na uszach.
A, słuchawki.
I no zresztą niedawno tragiczny wypadek przecież na przejeździe kolejowym, gdzie rowerzysta zginął dlatego, że miał słuchawki i nie słyszał pociągu, który maszynista trąbił. Prawda?
Ja pomyślałam o czymś innym. Ja pomyślałam o prędkości wśród ludzi młodych. Bo no, są jakby takie dwie grupy, prawda, osób jeżdżących po ścieżkach rowerowych. To są osoby starsze, które jadą statecznie, ale chwała im za to, że jadą. I osoby młode, które no, rozwijają pewne prędkości. Też się nie ma co dziwić, no, jak ma ochotę, no to coś chce. Tylko uważajmy na siebie nawzajem. Nie może być zawali drogi i nie może być też kogoś, kto jest niebezpieczny z powodu prędkości. Szanujmy siebie nawzajem. Myślę, że to jest ważne.
To jest niewątpliwie ważne, a jak powiedzieć nie jeszcze? Jeszcze może na koniec tym seniorom, którzy tak naprawdę no, czują, no nie czuję się, generalnie jest wszystko dobrze, generalnie z moim zdrowiem niby zawsze, no ale dzisiaj się jakoś tak wyjątkowo kiepsko czuję, marnie, nie wiem czy to przed burzą, czy nie przed burzą, no obiecałem wnuczkowi, no żeby znowu nie było tego, ale obiecałeś dziadku. Jak powiedzieć nie?
Wprost. To trzeba powiedzieć uczciwie. Ja myślę, że osoby młode, nawet te kilkuletnie, one doskonale wyczuwają taką energię od swoich bliskich i wiedzą, że jeżeli ta babcia czy dziadek źle się czują, to naprawdę im to wybaczą. Ja myślę, że nie starajmy się na siłę sprostać wymaganiom wnuków, bo większą szkodę zrobimy, jak nam się coś stanie w trakcie tej wycieczki i wtedy ten wnuczek czy wnuczka są przestraszeni tym, że coś się dzieje z babcią. Po co ich na to narażać? Mówmy uczciwie, nie, dzisiaj nie jest dobry dzień na spacer, dzisiaj nie jest dobry dzień na jazdę na rowerze. Może, no właśnie, jest SMS.
Pani, znaczy słuchaczka pisze, dziękuję, super rady, takich więcej, pozdrawiam seniorka, a pan Kamil pisze tak. Audycja rewelacyjna, prawda, starszej i schorowanej osobie żadne zakazy nie pomogą. Mój świętej pamięci dziadek bardzo chorował, lekarze dawali mu 6 miesięcy życia, ale warunek, dieta, zero alkoholu. Dziadek bardzo schudł, był agresywny, nerwowy, namówiłem babcię, aby odpuściła. Dziadek zjadł salce Sonic, wypił piwko, zjadł wątróbkę, to co lubił, umarł najedzony i szczęśliwy po 6 miesiącach.
No dokładnie. No proszę Państwa, no tak jak mówię, no to jest niepoprawne, co ja mówię być może, ale też jakby moje doświadczenie rodzinne, gdzie Ja miałam mamę, która właśnie umierała z powodu choroby nowotworowej i zabronienie jej różnych rzeczy, bo być może coś będzie. Myśmy, na ile się dało, żyliśmy, ja próbowałam tak organizować życie, żeby było w miarę normalne. Na ile się dało, oczywiście. I myślę, że to jest ważne, że ten komfort psychiczny dla pacjenta jest niezmiernie ważny, niezależnie od tego, ile on ma lat. Proszę Państwa, nie mieliśmy nigdy 90 lat i nie wiemy, jak to jest w wieku 90 lat nagle ograniczać wszystko, tak? Nie traktujmy seniorów jak dzieci. To nie są osoby ubezwłasnowolnione, to są osoby, które mają prawo decydować o sobie. I trzeba pewne decyzje seniorów też uszanować, ale rozmawiajmy z nimi. Jeżeli to są ludzie, którzy nie mają zespołu dementywnego, czyli świadomie mówią o różnych rzeczach, to rozmawiajmy z seniorami i oni naprawdę potrafią się przyznać do swoich słabości. Oczywiście zdarza się coś takiego jak starcza mądrość. My to tak określamy w medycynie, starcza mądrość, czyli osoba starsza zawsze wszystko wie lepiej. Nie, to nie jest tak, że starsza osoba wszystko wie lepiej. Może sprawiać takie wrażenie, ale to też czasami wynika z lęku przed zmianą, czyli ja wiem lepiej, że to jest dla mnie dobre. Bo boją się zmian, bo wiek podeszły jakby bardzo lubi pewną stabilizację, brak zmian, pewną taką stabilność, stateczność, takie ukojenie w powtarzalności. Czyli o 9:00 śniadanie, po śniadanku papierosek, kawka, ciasteczko, potem drzemka. No tu podaję takie skrajne przykłady, ale osoba starsza lubi pewną powtarzalność. I to jest też ważne.
Taka powtarzalność na zakończenie przypomniała mi się z Bułgarii, z pięknej miejscowości Rożena, pod nóża wspaniałych, cudownych gór z takimi dziwne kształty, bo to wygląda jak taki stożek, a na końcu tego stożka leży taka, tak jakby talerz latający wylądował po prostu. Niesamowite górotwory. Jest tam platan, jeszcze dużo większy niż ten platan pod Radiem Gdańsk, taki ogromny w obwodzie i pod tym platanem do mojego przyjaciela podszedł taki pan w wieku słusznym.
Tak.
I mówi do niego, ile mam lat, zgadnij. On 90. A mówi, a wiesz, dlaczego tak się dobrze czuję? Bo codziennie szklaneczka Merlot.
No proszę.
Pamiętaj, szklaneczka Merlot codziennie.
No proszę. No królowa matka, 101 lat, a codziennie gin z tonikiem. No przepraszam bardzo.
Doktor Dagmara Wiejurkowska-Garczewska, pediatra i geriatra.
Geriatra, bez pediatry.
Geriatra, internista, ale nie zachęca Państwa do nadużywania.
Absolutnie.
Natomiast pojawi się ponownie za tydzień. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.